A gościem Poranka Wnet jest profesor Robert Gwiazdowski, lider Polska Fair Play. To jest grupa wyborców, która chce zaistnieć na scenie politycznej i też startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Komitet wyborców, tak powinienem powiedzieć. Nie grupa wyborców, tylko komitet wyborców. Wszystko jedno. Jaka nazwa, taka nazwa. Ważne, że wiadomo, o co chodzi, prawda?
Tak jest. Na razie nie jest to partia. Czy będzie, to się okaże.
Zależy od tego, jakie będą wyniki w tych wyborach do Parlamentu Dokładnie. Europejskiego. Zanim o tej grupie wyborców opowiemy, o ich założeniach ideowych, to proszę o krótki komentarz do tego, co działo się w Warszawie przez ostatnie dwa dni. Konferencja.
Co się działo? A te korki wczoraj, co były takie?
No dla pana to korki. To nie, to była wielka, duża konferencja międzynarodowa i to jest fakt.
Warszawiacy głównie odbierali to z punktu widzenia korków, bo policja nawet nie potrafiła ruchem porządnie pokierować. I tak sobie myślę, że dla większości warszawiaków to był główny temat, ale oczywiście przebiły się do mediów pewne sugestie, że padły pewne wypowiedzi, ale nie wiadomo, czy one padły, czy w ogóle ktoś coś takiego powiedział, a jeżeli tak, to do kogo. No, tego typu sposób narracji politycznej jest moim zdaniem błędny i staram się go unikać.
Czy warszawiacy najbardziej narzekali na korki, czy też obserwowali konferencję? Sprawa względna, zależy, który warszawiak i na co zwraca uwagę. Niektórzy warszawiacy chodzili piechotą wczoraj i nie stali w korkach, bo wiedzieli, że jest duża konferencja międzynarodowa i nie trzeba wsiadać do samochodu, tylko
inaczej. Tramwaje marszałkowską też nie jeździły.
Bo jeździł wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jeden dzień można przetrwać, ale to wszystko jedno, bo to na marginesie, bo rozumiem, że pan jest przeciwnikiem takich konferencji, przeciwnikiem tego, żeby w Warszawie duże zgromadzenia międzynarodowe miały miejsce.
Nie, absolutnie jestem za tym, żeby się odbywały, tylko przy okazji można jeszcze zadbać o to, żeby tym ruchem odpowiednio zarządzać.
Może można. Dobrze. Grupa wyborców. Jest pan na czele tego komitetu wyborczego, ludzi, którzy chcą coś zmienić w polskiej polityce. Co pan chce zmienić? Jakie są założenia?
No te same co 30 lat. My chodziliśmy do wszystkich partii, do wszystkich polityków z pewnym przesłaniem. Po pierwsze, nie możemy tak bardzo opodatkowywać ludzkiej pracy, bo to powoduje, że człowiek, który zarabia, bo tyle płaci za niego pracodawca, 5 tysięcy złotych, otrzymuje z tego 3 tysiące złotych. 2 tysiące przyjmuje państwo z tego tylko tytułu, że on poszedł do pracy. To jest rozbój biały dzień, a nie opodatkowanie. Oczywiście państwo potrzebuje pieniędzy, ale państwu można zapewnić pieniądze innymi strumieniami, z innych źródeł, a nie z opodatkowania pracy, bo złe opodatkowanie pracy powoduje, że praca jest za droga, więc jak jest trudniejsza sytuacja gospodarcza, to rośnie bezrobocie. Jak rośnie bezrobocie, to narastają konflikty społeczne. To, że praca jest tak opodatkowana, powoduje, że dwie osoby w rodzinie muszą pracować. Jak muszą pracować dwie osoby w rodzinie, to wtedy ci ludzie mają mniej dzieci, niż chcieliby mieć. To wynika z badań. Młodzi ludzie pytani, ile chcą mieć dzieci w przyszłości, zawsze deklarują, że chcą mieć więcej, niż potem okazuje się, że mają. Na pytanie, dlaczego tak jest, odpowiadają, że no, sytuacja ekonomiczna. A ta sytuacja ekonomiczna nie bierze się z niczego. Ta sytuacja ekonomiczna bierze się z tego, że tak bardzo opodatkowana jest ich praca, tak dużo im zabierają pieniędzy. Sytuacja demograficzna powoduje, że wymieramy. 130 Polek rodzi, 100 Polek rodzi się 130 dzieci. No to 65 to dziewczynki. Jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzą 80 dzieci, 40 będzie dziewczynek. Jak one utrzymają poziom dzietności mam i babć, to urodzą tam 50 dzieci, 25 będzie dziewczynek. I w zasadzie nie mamy o czym rozmawiać. I znika 40-milionowy naród w ciągu tam 8 pokoleń. A będzie szybciej. Więc trzeba ten system zmienić. No ale politycy z żadnej partii nie chcieli w ogóle o tym słyszeć. Argumenty, które używali, żeby tego nie zrobić, były argumentami idiotycznymi. Więc w końcu doszliśmy do wniosku, że trzeba pokazać ten projekt nie politykom, tylko wyborcom. I niech oni go ocenią.
Czyli myśli pan, że ta reforma systemu opodatkowania pracy rozwiąże te problemy, o których pan powiedział.
Nie rozwiąże, ale pozwoli ich nie pogłębiać, bo my naprawdę jesteśmy na zakręcie pod każdym względem z tych, o których mówię.
Czyli właściwie należy panu życzyć, żeby pan nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, bo przecież na poziomie Parlamentu Europejskiego systemu podatkowego polskiego się nie rozwiąże.
Dlatego trzeba zacząć wypromowania się przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego,
bo one są
tylko najłatwiejsze i najtańsze, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, politycy załatwili sobie, że my musimy płacić na nich, znaczy na tych, którzy są w parlamencie. Jak ktoś chce wejść na rynek idei politycznych z nowym projektem, no to niestety nie może, bo nawet sam nie może zapłacić za swoje wybory.
Dobrze. Jest jakaś grupa osób, które razem z panem pracują. Co to za grupa?
No na razie na ten mój apel, że może spróbujmy coś zrobić, dosyć nagminnie odpowiadają samorządowcy. Po pierwsze z grupy, która startowała do ostatnich wyborów pod szyldem bezpartyjni samorządowcy, ale to są oczywiście niektórzy, na razie nie grupa jako całość. Poza tym samorządowcy, którzy startowali w wyborach z swoich własnych komitetów, bo my mamy dla nich taki przekaz, ja mam dla nich taki przekaz, że widzę, co się dzieje w gminach, widzę, jak ciężko budujecie swoje małe ojczyzny i widzę, że wasza duża ojczyzna wam w tym przeszkadza. Więc powinna wam przeszkadzać jak najmniej i gdybyśmy my mieli jakikolwiek wpływ na rząd, to rząd centralny będzie mniej przeszkadzał samorządowcom, żeby mogli robić to, co oni robią dla swoich tych małych ojczyzn, bo oni lepiej wiedzą, co potrzebuje ich mała ojczyzna, niż rząd w Warszawie.
Tych samorządowcy, rozumiem, będą na listach wyborczych i będą...
Kto będzie na listach wyborczych, to się dopiero okaże. Samorządowcy się wcale nie pchają na listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, bo oni mają swoje małe ojczyzny tu, na dole, w tych swoich samorządach. Drugą grupą, do której się zwracam, to są oczywiście przedsiębiorcy. No ale przedsiębiorcy mówią tak, okej, świetnie, zrób to, co chcesz. Tylko wiesz, no my musimy sobie to WZ-kę załatwić w Warszawie, w związku powyższym nie będziemy jechać do Parlamentu Europejskiego, bo mamy ważniejsze sprawy na głowie, prowadzimy nasz biznes, ale oczywiście, jeżeli jest ktoś, kto będzie chciał zrobić coś, co będzie dla nas korzystne, będziemy za. Trzecia grupa to są naukowcy, moje tradycyjne, naturalne środowisko, którzy też mają dosyć sytuacji takich, w których dzisiaj na przykład głównie koncentrują się na tym, jak podzielić artykuł na 3 części, żeby dostać więcej punktów za jaką publikację, bo za 1 dostaną mniej niż za 3, a punkty, proszę pana, to dzisiaj jest w naszym systemie szkolnictwa najwyższego najważniejszy parametr oceny profesora.
To oczywiście z punktami, ale powiedział pan o reformie podatkowej, a nie jest tak, że konstytucyjna, głęboka reforma z takimi hasłami pan chce pójść do tych wyborów?
Do wyborów europejskich? Do wyborów europejskich, rozumiem, to mówimy tak. Między euroentuzjastami i eurosceptykami chcemy być eurorealistami. Na czym polega nasz eurorealizm? Uważamy, że jakiekolwiek pomysły o polexicie są bezsensowne, no bo niestety, a może stety, nie wiem, Pan Bóg, przewidując, że jego syn zostanie kiedyś królem Polski, postanowił dać nam okazję, żebyśmy sprawdzili się w mesjanizmie i rzucił nas między Niemcy i Rosję. Więc leżąc między Niemcami i Rosją, my potrzebujemy innego zakorzenienia i tym zakorzeniem może być Unia Europejska, ale mówimy, chcemy powiedzieć kolegom z Unii Europejskiej, że nie na taką Unię się umawialiśmy z nimi, gdy przystępowaliśmy do Unii w roku 2004, bo wtedy obowiązywała strategia lizbońska i ta Unia Europejska miałaby być Unią, w której będzie obowiązywała swoboda przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. A tymczasem niektórzy partnerzy z Unii Europejskiej starają się akurat te swobody ograniczać, a coraz więcej dają uprawnień biurokracji brukselskiej z Komisji Europejskiej. No i wydaje mi się, że jest szansa, żeby to powstrzymywać. Ale co jest do tego potrzebne? W Komisji Europejskiej pracuje jakieś 200 Polaków. Oni nie dostali tam roboty od żadnego rządu, oni sobie ją sami załatwili. Pojechali do Brukseli, zdali egzaminy, wygrali konkursy, no ale głównie zajmują się dzisiaj wojną podjazdową, bo jedni są z jednej frakcji, drudzy są z drugiej frakcji. I żadna frakcja ich nie pogodzi. Wydaje się, że jakby do Parlamentu Europejskiego weszli ludzie myślący zdroworozsądkowo, niefrakcyjnie, to byłaby szansa na wykorzystanie potencjału tych Polaków pracujących w Komisji Europejskiej do pracy na rzecz kwestii, które są istotne z punktu widzenia Polski w Unii Europejskiej, a nie z punktu widzenia partii w Polsce. Bo dzisiaj, tak mi się wydaje, europarlamentarzyści polscy pracują w Brukseli na rzecz interesów partii w Polsce, a nie Polski w Brukseli.
Jest coś takiego, że poza gospodarką jest jeszcze światopogląd. Czy tą Polskę fair play można uplasować po stronie konserwatywnej, po stronie postępowej, czy jest bliżej jesieni, czy wiosny?
Nigdzie nie będziemy plasowali Polski fair play, bo ja się nie będę pytał ludzi, którzy mają się zajmować na przykład energetyką albo reaktorami atomowymi o to, jaki mają światopogląd.
Ale to też są bardzo ważne decyzje, które podejmuje polski parlament.
A widzi pan, właśnie dlatego moja deklaracja jest następująca. Jako polityk nie będę inicjował żadnych zmian w prawie dotyczących światopoglądu. Światopogląd to są ludzie. Ja wyraziłem się jasno, mocno, wyraźnie. Jestem przeciwnikiem aborcji na przykład, ale nie będę forsował jakichkolwiek zmian w prawie aborcyjnym. I już.
Czyli takich pytań nie będzie. Ani skąd przychodzisz, ani dokąd zmierzasz.
No, zmierzam wyraźnie do tego, żeby ludzie zarabiali więcej.
Nie pan, tylko jak będzie pan tworzył listę, nie będzie pan, będzie pan pytał i zastanawiał się, skąd ktoś przychodzi do pana i kto i dlaczego chce z panem współpracować?
Tak, będę się nad tym zastanawiał, będę sprawdzał, jaki ty masz dorobek, co ty zrobiłeś, bo to jest istotne. Natomiast co ty sądzisz o aborcji, dla mnie nie jest istotne.
Jest tak, że po tej stronie, mam wrażenie, że po tej samej się pojawiły ruchy. Korwin-Mikke jest od dawna, też mówi o obniżeniu podatków. Jest pan Marek Jakubiak i pan Marek Jurek, też nowy ruch polityczny. Jest też Paweł Kukiz, który jest zakorzeniony w Sejmie. Dlaczego tych czterech grup nie można ze sobą połączyć, skoro panowie mówią prawie to samo?
Bo są jeszcze ludzie, którzy są między PiS-em i Platformą Obywatelską.
No to właśnie wszyscy to deklarują. No
nie, właśnie oni próbują tak troszeczkę z prawej strony. I dlatego starają się mnie niektórzy wepchnąć między ścianę a PiS. A ja uważam, że jest taki elektorat, który nazywam elektoratem zaciśniętych zębów. Mówię to od jakiegoś czasu. To jest ten elektorat, który albo w ogóle nie głosuje, tak jak ja przez lata nie głosowałem, albo idzie na te wybory z zaciśniętymi zębami i wybiera mniejsze zło. Chcemy pokazać najmniejsze zło.
Dużo, czyli jeszcze gdzie indziej. Ale że to są istotne różnice, pan uważa, między, nie wiem, panem Markiem Jakubiakiem, który też mówi o reformie systemu podatkowego, a panem. Na tyle istotne, że nie mogą panowie być na przykład w jednej... Nie zależy mi na tym, żeby panowie byli w jednej formacji, tylko
pytam. Już mówię. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo taki jest kalendarz, są wybory do Parlamentu Europejskiego. I w wyborach do Parlamentu Europejskiego liczą się głosy, a nie mandaty. Nie przeliczamy głosów na mandaty, w związku z tym ważne jest, kto i ile tych głosów będzie miał, a nie czy ktoś dostanie się do Parlamentu Europejskiego. Bo wtedy dopiero będzie można zobaczyć, jaki może być ewentualnie układ sił w parlamencie, gdy trzeba będzie, w polskim parlamencie, gdy trzeba będzie przeliczyć głosy na mandaty. Jeżeli stworzymy jakąś koalicję i ona dostanie 10%, to następnie będzie awantura, ile procent kogo jest w tych 10. Po co? Po co?
Jeździ pan po Polsce.
Tak.
Spotkania. Dużo tak. Ludzi przychodzi na spotkania?
No, wie pan, jeszcze nie było takiego, gdzie by wystarczyło miejsc siedzących. A na przykład w Poznaniu, duża sala w Urzędzie Marszałkowskim, 300 osób i ludzie stali w drzwiach. Tak samo było w Łodzi, tak samo było w Krakowie, więc chyba jest spore zainteresowanie.
Bardzo.
Entuzjazm tych ludzi mi się udziela.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Robert Gwiazdowski, lider ugrupowania Polska Fair Play.
Będziemy grać Fair Play.
Jest gościem poranka. Jeszcze Bogusław Szostkiewicz. Wojciecha Piotra Kwiatka dzisiaj nie ma, ale Bogusław Szostkiewicz z książką w studio jest. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dwie książki. Dlatego, że to jest, są to książki z pewnej serii wydawniczej, która była wydawana w czasach komunizmu. To był bardzo dobry czas dla książek, w ogóle dla literatury. I wtedy wydawano mnóstwo książek, były świetne wydawnictwa. To wszystko w tej chwili już nie istnieje. Natomiast chciałbym Państwu polecić książki z takiej serii wydawniczej, która nosiła nazwę prozy współczesnej. Ukazywała się latami w wydawnictwie PIF i była naprawdę bogata w znakomitych autorów i znakomite książki, a między innymi polecam książkę Flannery O'Connor, Trudno o dobrego człowieka. To jest pisarka z południa Stanów Zjednoczonych, obok Faulknera najwybitniejsza przedstawicielka tego regionu. Pisze takie wspaniałe, krótkie opowiadania i dorobek jest bardzo nieduży, ponieważ żyła tylko 39 lat i była katoliczką, która na południu Stanów, gdzie byli protestanci, wyróżniała się i ostrość spojrzenia na to społeczeństwo, takie groteskowe postacie i dużo takich makabrycznych historii. Przyszłam taki fragmencik, żeby pokazać styl Flannery O'Connor. Jakie to słodkie dziecko, powiedziała żona Rudego sama, wychylając się zza kontuaru. Chciałabyś zostać tutaj i być moją córeczką? Ani mi się śni, odparła Jane Starr. Nawet za $1,000,000 nie chciałabym mieszkać w tej oddrapanej budzie. I prędko wróciła do stolika. Słodkie dziecko, powtórzyła kobieta, rozciągając usta w uprzejmym uśmiechu. Jak ci nie wstyd, syknęła babka. I tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę znakomita proza. I myślę, że godna polecenia. Powinniśmy czytać. Druga książka z tej serii, Abe Kobo, Kobieta z Wydm. Doskonała, taka w stylu Kawki. Zresztą nazywano Abe Kobo japońskim Kawką. Na podstawie tej książki zrobiony był film, który dostał nagrodę w Cannes. Taka historia właśnie kawkowska, świat, metafora pewnych losów ludzkich. Polecam Abe Kobo.
Polecał Bogusław Szostkiewicz postscriptum.
Postscriptum, bo wzruszenie, jak widzę książki z piwu, bo pamiętam, jak na Foksalu w Warszawie stało się po nocy w kolejce, bo była szansa, że jakaś fajna książka rano tam będzie do kupienia.
Na początku nie było takich problemów, ale potem coraz bardziej. A teraz...
Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Robert Gwiazdowski i Bogusław Szostkiewicz byli gościem Poranka. Bogusława Szostkiewicza mogą państwo spotkać przy ulicy Chmielnej. Tam są te wszystkie książki, o których Bogusław Szostkiewicz w Porankach Wnet w piątki opowiada. A teraz czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Mam telefon.
Czas na przegląd prasy i małe przegrupowanie w studio Radia Wnet w Paście na piątym piętrze. Od razu pozdrawiam gdzieś tam w Dublinie. Studio 37 już czeka na swoją kolej. Tomasz Wybranowski pewno mnie słyszy. Ja jeszcze Tomasza Wybranowskiego w słuchawkach nie słyszę. Pewno to się za chwilę zdarzy, ale Antoni Opaliński już gotów jest do przeglądu prasy.
Dzień dobry Państwu. Zanim zajrzymy do prasy, to jeszcze zajrzymy do biografii tej pani Andrei Mitchell, o której warsztacie dziennikarskim wszyscy od wczoraj rozmawiamy. Otóż z całym szacunkiem dla naszej waszyngtońskiej korespondentki nie do końca byłbym w stanie być równie tutaj wyrozumiały jak pani Irena Lasota i rzeczywiście stwierdzić, że pani Andrea Mitchell po prostu nie wiedziała, stereotypy powielała i tak dalej. No, co to za świat, skoro są takie stereotypy? Ta pani jest, że tak powiem, z samego serca amerykańskiego establishmentu. Ma już swoje lata, przepraszam, nie będziemy mówić oczywiście o wieku kobiet, no ale w każdym razie nie jest to, broń Boże, jakaś starzystka, tylko wprost przeciwnie. Pochodzi z elity, takiej dość elitarnej amerykańskich, nowojorskich Żydów. Jej ojciec był przedsiębiorcą, przełożonym synagogi. Jej brat też jest politykiem w Kanadzie zresztą. Jej mężem był, jej mąż to Alan Greenspan, więc no to jest pani, która no nie wzięła się znikąd i wydaje mi się, że jeżeli tego typu rzeczy powiela, to wie, o czym mówi. To po pierwsze. Po drugie też, jak to jednak świadczy o tej amerykańskiej machinie politycznej, gdyby rzeczywiście tak było, że w przemówieniu sekretarza stanu, czyli człowieka, nie wiem, trzeciego chyba, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną, albo drugiego, pojawiają się jakieś przypadkowe treści, przecież nad tym pracują sztaby ludzi. Wracając do szczytu, to jeszcze raz wrócę do tego materiału w Der Spiegel o tym, że Iran dzieli świat, o tych dwóch konferencjach, jednej w Warszawie, drugiej w Soczi. Tutaj podkreślone jest to przemówienie Mike'a Pence'a, któremu chyba należy się bardziej przyjrzeć. Po pierwsze dlatego, że było to jednak wezwanie do wojny. Po drugie ze względu na tą przedziwną taką właśnie republikańską retorykę, gdzie wezwaniu do wojny towarzyszy stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, znaczy w sensie chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie i wspólnie musimy zadbać o ten światowy pokój, jak rozumiem, dziećmi Abrahama nie są niestety Persowie, którzy tutaj są jakby obsadzeni w roli tego czarnego politycznego luda. No i jeszcze te oskarżenie o to, że Iran przygotowuje nowy Holokaust, a także pochwała taka, którą wygłosił pan Mike Pence, że właśnie no, część krajów arabskich tutaj rozumie to zagrożenie, natomiast zła Unia Europejska nie rozumie, a Niemcy się temu przyglądają. O tej tutaj polemice między niemieckim wiceministrem a amerykańskim wiceprezydentem to już mówiłem. Są to jeszcze inne oczywiście materiały na temat tej konferencji, ale może teraz spojrzymy na inne sprawy. Jest pogrzeb Jana Olszewskiego. Jeszcze raz bym nawiązał do tego wywiadu z Piotrem Andrzejewskim, który Robert Mazurek przeprowadził w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj są o stylu obrony Jana Olszewskiego. Każdy miał swój sposób. Ja się wzorowałem właśnie na Janie Olszewskim. On miał imponujące wystąpienia, ale nad wszystkim górował wtedy wspaniały, perorujący Siła Nowicki. Tam jest też wspomniany Tadeusz de Virion. Od tych różnych wielkich adwokatów, znaczy na ich tle Jan Olszewski miał się wyróżniać właśnie takim spokojem i jakby bardzo taką dużą konkretnością swoich wystąpień, w której nie było jakichś może wielkich ozdobników retorycznych, natomiast była mordercza precyzja. Przy tej okazji jeszcze chciałem przypomnieć książkę pani Marii Dłużewskiej, Obrońcy. To jest poparte o jakby filmy, które ona tworzyła, rozmawiając z różnymi obrońcami z tamtych czasów, i to jest taki wielki portret tych dawnych prawników, dawnej epoki, ludzi epoki PRL-u. Tam też Jan Olszewski, postać jego, odgrywa wielką rolę. Jeszcze jeśli chodzi o byłego premiera, to słowa Jana Olszewskiego o tym, co mówił o swoim rządzie, jak to później wspominał, takie szersze wspomnienie jest w Gazecie Polskiej codziennie. Za nami konferencja w Warszawie, konferencja w Soczi, w ogóle jest taki czas konferencji, jest czas tej słynnej Atlantyckiej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, to jest tutaj na stronach Atlantyk Council, przypominane są te poprzednie konferencje, dwaj, znaczy pani Hanna Hopka, ukraińska autorka i analityk, mówi tutaj o tym właśnie, co Putin, gdyby przybył, on zresztą nie przybędzie tym razem, Rosję będzie reprezentował szef dyplomacji, pan Ławrow zdaje się, natomiast co Putin powinien usłyszeć od Zachodu, gdyby Zachód chciał rzeczywiście brać na serio agresywną politykę rosyjską. Ze szczegółami tu jest to opisane, ale są też przypomniane te dawne wystąpienia w Monachium Putina, on tam parę razy powiedział dość istotne rzeczy. Polityka niemiecka, proszę państwa, na stronach Frankfurter Allgemeine Zeitung, mam tutaj taki artykuł, tutaj jest taki portret, to jest pan kanclerz Szkole, a obok niego stoi sobie jakaś taka pani raczej młoda, z krótkimi włosami, tutaj się nad nim nachyla i coś mówi. To jest oczywiście zdjęcie pani kanclerz Angeli Merkel, późniejszej, jeszcze była wtedy młodym politykiem, 91 rok. A artykuł pana Filipa Manowa jest recenzją książki o upadku Tomasa Biebrichera, o upadku niemieckiego konserwatyzmu, o tym, jak zmieniła się niemiecka prawica od czasów rządów kanclerza, początku rządów kanclerza Kohla, od początku lat 80. do dzisiejszej technokratycznej ery Angeli Merkel. Bez zawartości rządzi się lepiej. Krótko mówiąc, to jest ten właśnie czas tego bezideowego pragmatyzmu. Co z tego może wynikać i dlaczego w Niemczech konserwatyzmu już nie ma? O tym właśnie na stronach Frankfurter Allgemeine Zeitung. Proszę państwa, lider europejskich liberałów, pan Verhofstadt, teraz zajął się innym krajem, w tej chwili nie zajmuje się Polską, zajął się otóż Rumunią, która pełni w tej chwili prezydencję, jak wiadomo, europejską. Lider frakcji ALDE wysłał ostrzeżenie takie do premier rumuńskiej, mówiąc, że jesteście coraz bliżej zastosowania artykułu 7, i tutaj wylicza różne rzeczy, które mu się nie podobają w rządzie pani Victorii Dancili. Trzeba powiedzieć, że to dobrze, że są europejscy politycy, którzy dbają jednak o zachowanie tej solidarności krajów naszej części Europy. Czy zbliża się nowe konklawe? O tym oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że papież Franciszek mianował nowego kardynała Kamerlinga. Kardynał Kamerling to jest taki ktoś w Watykanie, kto będzie zarządzał stolicą apostolską, kiedy nie będzie papieża. Tym nowym Kamerlingiem, jak informują media zajmujące się Kościołem katolickim na całym świecie, został kardynał Kevin Farrell, to jest irlandzkiego pochodzenia duchowny, który był bardzo bliskim współpracownikiem tego nowojorskiego kardynała McCorricka, co do którego było tyle różnych zastrzeżeń, myślę, że, a z drugiej strony jest to też człowiek, który uchodzi za bliskiego współpracownika papieża Franciszka, miał być jednym tutaj z tych inicjatorów tej adhortacji Amoris Laetitia. Jeśli chodzi o te sprawy kościelne, to też na stronach Katolik Herald znalazłem artykuł o polemice między dwoma Niemcami. Proszę Państwa, jak Niemcy polemizują o teologię, to się różne rzeczy w religii światowej dzieją. Tak już było w historii, czy tak będzie teraz, nie wiadomo, ale jest polemika między kardynałem Millerem, który ogłosił manifest wiary, to jest ten rozmówca Pawła Lisickiego, o którym była mowa niedawno w Poranku Wnet, a kardynałem Walterem Kasperem, który jest jednym z tych takich bardziej progresywnych kardynałów kurii rzymskiej. Kardynał Miller ogłosił manifest wiary, gdzie przypomniał, że są pewne rzeczy, których nikt nie może zmienić, nawet Ojciec Święty. Kardynał Kasper krytykuje, że jak można w ogóle tutaj w ten sposób w istocie przeciwko Ojcu Świętemu występować. I jeszcze tutaj, proszę Państwa, jedna informacja militarna. Londyn marzy o odbudowie imperialnej potęgi. Czytam w artykule Pawła Kryszczaka w Gazecie Polskiej Codziennie. Wielka Brytania musi być gotowa do użycia siły w celu obrony swoich żywotnych interesów. Wielu obserwatorów, proszę Państwa, zwracało uwagę, że jedną z konsekwencji Brexitu będzie to, że Brytyjczycy, zresztą mocarstwo atomowe, będą musieli wzmocnić swoją siłę obronną. A w Rzeczpospolitej czytam, proszę Państwa, że coraz trudniej zostać Polakiem. Pisze pani Izabela Kasprzak, Polska podniosła wymogi wobec cudzoziemców starających się o polskie obywatelstwo. No chyba dobrze, że coraz trudniej, bo bycie Polakiem to jest bardzo wyjątkowa rzecz. Dziękuję bardzo.
W przeglądzie prasy nie można było umieścić informacji o tym, się będzie dzisiaj mówić, czy premier Mateusz Morawiecki pojedzie na szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Jerozolimy. O tym mówił minister Marek Suski, że ta decyzja jest na stole, czyli jest wahanie premiera Mateusza Morawieckiego, czy w tej sytuacji musi jechać. Myślę, że ruch jest po stronie premiera Netanjahu, który musi wyprostować te wszystkie rzeczy, które na skutek tego, co powiedział, zostały na świecie opublikowane. Przypominam Państwu też o Kurierze Wnet. Numer lutowy jest już dostępny zarówno w kioskach, niektórych kioskach, jak i na jarmarku Wnet jutro przy ulicy Emili Plater 29 łamane na 31. Na ten jarmark sobotni Państwa serdecznie zapraszamy. Wiele ciekawych artykułów w Kurierze Wnet. Nie wiem, który z artykułów się najbardziej spodobał Antoniemu Opalińskiemu, ale to może porozmawiamy przy innej okazji. Czy pan redaktor coś w tej sprawie?
Myślę, że ten reportaż Wojciecha Pokory jest czymś bardzo ciekawym.
Wojciech Pokora, pierwsza strona gazety Kuriera Wnet. Paweł Bobołowicz, wywiad z byłym ambasadorem polskim, panem Janem Piekło, i wiele innych ciekawych artykułów w Kurierze Wnet. I jeszcze jedna rzecz a propos tych obrońców. Dzisiaj możemy premierowi Janowi Olszewskiemu, mecenasowi Janowi Olszewskiemu oddać hołd w kancelarii prezesa Rady Ministrów od godziny 10 do 19 jest wystawiona księga kondolencyjna, jest trumna. Z trumna też wystawione tam możemy być o 18 z msza w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. To dzisiaj, jutro uroczystości pogrzebowe o 11 się, o 10.40 właściwie się rozpoczną, bo będzie wyprowadzenie trumny z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, potem msza w archikatedrze, potem uroczystości pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, a następnie pogrzeb na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie o godzinie 14.45 rozpoczną się, odbędą się uroczystości pogrzebowe. Przypominamy, że jest żałoba narodowa od dziś do godziny 19 w sobotę. I jeszcze jedno wśród tych wielkich mecenasów, którzy bronili, mieli odwagę, jeszcze dodam mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Tak, i to by było na tyle. Powoli kończymy Poranek Wnet. Nie wiem, czy Tomasz Wybranowski już jest na stanowisku, czy studio Dublin zgłasza się i przejmuje antenę. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, powiem jak w pewnej komedii. No jak nie, jak tak. Jesteśmy, Tomasz Szustek, na linii już Bogdan Ferenc i będzie opowiadał o tym, co w Galway piątkową porą. No i Tomasz Wybranowski mówiący te słowa i producent nasz Katarzyna Sudak. Wszyscy zwarci i gotowi, i będziemy opowiadać o tym, co z perspektywy Warszawy mówi się w Londynie, mówi się w Nowym Jorku i mówi się w Dublinie. Krzysztofie, słucham.
A ja tylko zdradzę pewną kuchnię. Tomasz Wybranowski zadzwonił wczoraj wieczorem do mnie, żeby powiedzieć, co napisało Jerusalem Post i jak, w jaki sposób zacytowało premiera Netanyahu pewną informację.
Ale to była zasługa Tomasza Szóstka, który tutaj przygotowując się do... wyłapał to i potem praca zbiorowa, praca zespołowa, no i dosyć szybko ten tekst, tłumaczenie pojawił się na naszej stronie www.net.fm.
A słuchają Państwo Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, Radia Wielu Stolic i Radia Dwóch Prędkości. Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a studio Dublin Studio 37. Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka, Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, a Antoni Opaliński pojawił się w studio o godzinie 12:00. A teraz czas na Dublin.